Ludzie Biblii. Piłat. Kim był człowiek, którego pamięć została uwieczniona na zawsze nie tylko w Ewangeliach, ale nawet w wyznaniu wiary, które odmawiamy w codziennym pacierzu, czy recytujemy podczas niedzielnej mszy świętej. Piłat w Ewangeliach, a zwłaszcza w opowiadaniu o męce Pana Jezusa, reprezentuje Rzym, rzymskie cesarstwo, które okupowało Palestynę w czasach, gdy żył i umierał Jezus z Nazaretu. Rzymianie zdobyli Jerozolimę już w 63 roku przed Chrystusem i odtąd otwarcie lub mniej otwarcie sprawowali tam władzę. Mniej otwarcie, gdy Heroda ogłosili królem Judei. Podobnie było, gdy jego miejsce zajął Archelaus, choć bez tytułu królewskiego. Gdy Archelaus zasłużył na wygnanie, cesarz August rządy nad główną częścią Ziemi Świętej, czyli na terenie Judei i Samarii, oddał w ręce rzymskiego przedstawiciela, zależnego wprost od cesarza. Jednym z takich właśnie przedstawicieli rzymskich był Poncjusz Piłat. Piłat pochodził najprawdopodobniej ze starej rodziny szlacheckiej. Ze źródeł historycznych nic nie wiemy o jego wcześniejszej karierze. Z samego faktu jego nominacji na rzymskiego prokuratora Judei w 26 roku historycy próbują nakreślić jego charakterystykę. Został bowiem mianowany za czasów wszechwładnego ministra Syjana, znanego z okrucieństwa oraz ze szczególnej nienawiści do Żydów. Stąd łatwo się wnioskuje, że ta nominacja miała także na celu dokuczenie Żydom. Zakłada się więc, że Piłat był trochę podobny do Syjana. Miał dla Żydów pogardę, nie tylko jako dla marnego ludu podbitego przez Rzymian, ale także dla ich odmienności w religii i w obyczajach. Nie wyobrażał sobie też, że na zarządzanym przez siebie terenie aż tak będzie się musiał liczyć z jego mieszkańcami. Przestrzegano go na przykład, że przyjęty jest zwyczaj, iż w Jerozolimie wojsko rzymskie nie rozwija sztandarów, na których widoczne były różne obrazy, bo Żydzi nie robią żadnych obrazów i nie tolerują żadnych obrazów. Piłat postanowił przyzwyczaić do nich Żydów. Wniesiono więc i wywieszono sztandary w nocy, stawiając Żydów przed faktem dokonanym. Oburzone tym tłumy zaczęły napływać do Jerozolimy, a potem przeniosły się pod dom prokuratora w Cezarei, prosząc o usunięcie sztandarów. Stali tam cierpliwie przez 5 dni i 5 nocy. Chcąc ich przestraszyć, przeprowadził te tłumy przy pomocy wojska na stadion, kazał żołnierzom obnażyć miecze, okazując gotowość do ich wyrżnięcia. Oni natomiast obnażyli szyję, deklarując, że gotowi są raczej umrzeć niż zlekceważyć tradycję ojców. Wtedy zrezygnował, ale przecież był na tyle uparty, że jeszcze raz postanowił zaryzykować. Tarczę żołnierzy z imieniem cesarza wystawił w jerozolimskim pałacu Heroda akurat w czasie Paschy, gdy do Jerozolimy napływają rzesze pielgrzymów. Był tak uparty, że nie pomagały żadne prośby, z którymi zwrócili się do niego nawet 4 synowie Heroda przybyli na święta. Poskutkowała dopiero skarga skierowana do Tyberiusza. Cesarz udzielił mu nagany, a tarczę polecił umieścić w świątyni Augusta w Cezarei. Taki człowiek miał decydować o życiu i śmierci Jezusa, Syna Bożego. Gdy przyprowadzono do niego Jezusa, już od kilku lat był rzymskim gubernatorem Judei. Podobnie jak inni przedstawiciele rzymskiej władzy, urzędował w zasadzie w Cezarei nad Morzem Śródziemnym, ale na czas większych uroczystości przybywał do Jerozolimy, gdzie zawsze groziły jakieś rozruchy. Zresztą na tydzień przed świętem musiał ze swego gubernatorskiego skarbca wydać uroczystą szatę dla arcykapłana, która stale znajdowała się pod kontrolą Rzymian. Po uroczystościach arcykapłan oddawał ją namiestnikowi. Trzeba pamiętać o tych próbach upokorzenia Żydów, o których mówiliśmy, gdy przypominamy sobie odprawiany przed nim proces Jezusa, a zwłaszcza tego fragmenty, które sugerują, że usiłował uwolnić niewinnego Jezusa. Przyprowadzono go do niego wczesnym rankiem, ponieważ urzędnicy rzymscy załatwiali ważne sprawy, zanim słońce zaczęło mocno dogrzewać. Przedstawiciele Wysokiej Rady towarzyszący Jezusowi nie weszli do pretorium, czyli do domu, w którym zatrzymał się i urzędował Piłat, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę. A zatem tego wieczoru mieli zasiąść do uczty paschalnej. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Z tej treściwej relacji wydaje się, że Piłat znał oskarżenie, że przedstawiciele Sanhedrynu uprzedzili go, iż przyprowadzą mu człowieka, który uzurpuje sobie królewską władzę. Postanowił jednak upokorzyć ich i rzekł do nich: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabijać. Łukasz, który pragnął, aby Ewangelia była zrozumiała dla nieżydów, przypomina jednak ich oskarżenia i pisze: tam zaczęli go oskarżać, stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza króla. Dlatego Piłat go zapytał: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. Po pewnej wymianie zdań Jezus odpowiedział: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Nie mógł przecież zaprzeczyć temu, że będąc Synem Bożym, ma władzę nad wszystkim. Musiał wyznać prawdę. A wtedy rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? Wiele wagi przywiązujemy do tego retorycznego pytania Piłata, na które on sam nie chciał słuchać żadnej odpowiedzi. W kontekście takiego procesu w okupowanym kraju pytanie Piłata może mieć bardzo zwyczajne znaczenie. Cóż to znaczy prawda w takim procesie jak nasz? Jakie ona ma znaczenie w układach okupacji, w układach politycznych, w układach między Żydowską Wysoką Radą a rzymskim gubernatorem? Dla Rzymianina nieważna była zresztą jakakolwiek prawda religijna lub filozoficzna. W swoim życiu spotkał tylu głosicieli nowych prawd, więc nieważny jest jeden mniej czy jeden więcej. Z opowiadania o procesie Jezusa w Ewangelii Jana odnosimy wrażenie, że Piłat usiłował Jezusa uwolnić. Również odesłanie go do Heroda, Antypasa, który był akurat w Jerozolimie, o czym wspomina Ewangelia Łukasza, mogłoby świadczyć o podobnym pragnieniu Piłata. Po powrocie Jezusa od Heroda Piłat kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas, a oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każe go więc wychłostać i uwolnię. Cóż to za sędzia, który stwierdził, że ma przed sobą niewinnego człowieka, ale chce go skazać na biczowanie? Może Piłat miał na myśli takie właśnie przypadki, gdy stawiał retoryczne pytanie, co to jest prawda? W końcu Piłat podejmuje próbę, jakby uwolnienie Jezusa przy pomocy tłumu, który zgromadził się przed jego siedzibą jeszcze w innym celu. Był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat, którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. Wybrali Barabasza, który, jak wynika z Ewangelii, był pospolitym zbrodniarzem i siedział w więzieniu za zabójstwo. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zapytał Piłat. Na krzyż z nim, zawołali wszyscy. Cóż właściwie złego uczynił, odpowiedział namiestnik, lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał, krew jego na nas i na nasze dzieci. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydać na ukrzyżowanie. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Ale on wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydać na ukrzyżowanie. Krew jego na nas i na nasze dzieci. Tym zdaniem żydowscy sędziowie Jezusa oznajmiają, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność za jego śmierć. Taki był ich wybór, by odpowiedzialność za krew Jezusa spadła na nich i na ich potomstwo. Dla wyznawców Jezusa był to pewien rodzaj przekleństwa, które sami sobie nałożyli. To właśnie zdanie było jedną z głównych przyczyn, dla których chrześcijanie przez wiele wieków traktowali wszystkich Żydów jako odpowiedzialnych za śmierć Jezusa, Syna Bożego. Piłat pozostał w Judei jeszcze przez kilka lat, ale jego skłonność do lekceważenia poddanych mu ludzi doprowadziła go do zguby. Około 35 roku dokonał rzezi niewinnych Samarytan, których u stóp góry Garizim zgromadził jakiś prorok, obiecując, że na górze ukaże im jakieś przedmioty związane z Mojżeszem. Piłat kazał spokojnie gromadzących się ludzi otoczyć wojskiem i rozpędzić ich. Podczas tej akcji wielu z nich zginęło, wielu odniosło rany. A ponieważ to z Samarytan rekrutowały się oddziały wojskowe stacjonujące w Judei, poskarżono się na Piłata, rzymskiemu legatowi Syrii. Legat Witeliusz polecił mu udać się do Rzymu, aby tam wytłumaczył się przed Cezarem. Piłat już więcej do Judei nie powrócił.